I wróciłem właśnie z tą myślą tak naprawdę, że tu jest Królestwo Boże. I jakby te wszystkie rzeczy różne, takie drobne takie rzeczy, które gdzieś tam Bóg mi pokazywał, którymi chciałbym się też tutaj w międzyczasie dzielić, to jest właśnie jakieś takie wrzutki, które miałem od Boga. I pierwszą z tych rzeczy to był właśnie ten taniec. To, co zacząłem przed spotkaniem. Że to jednak jest coś w tym naturalnego. No jest w tym coś naturalnego, tak? No jeżeli popatrzymy sobie na ludzi, którzy są na stadionie i pada gol dla ich drużyny, no to oni jednak nie stoją w miejscu, tak? No to jest coś takiego, co w tym momencie jest ekspresja, po prostu człowiek zaczyna skakać, po prostu zaczyna krzyczeć, machać, jest, gol, jest, 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 tak? Albo piłkarz zobaczył, oni tam potrafią po prostu tańczyć po strzeleniu bramki. Nieważne, jakie oni są narodowości, to nie ma znaczenia. Oni wszyscy po prostu jak się cieszą, zaczynają po prostu wywijać swoim ciałem. Jest, zgodzicie się ze mną? Tak? Pamiętacie Dawida, który tańczył? Ja kiedyś o tym mówiłem przy tym słowie o radości, tak? Dawid ubrany po prostu w efod. Wywijał po prostu we wszystkie strony po prostu, tak? Że mu było widać różne rzeczy. I potem żona nim wzgardziła, że niewolnice mogły go tak w takim stanie oglądać niefajnie, tak? A on mówi, to nie ma znaczenia. Mówi, one szanowały mnie, bo one wiedziały, że ja przed Panem tańczyłem. Tak? One jakby w serce było ważne, tak? To nie jest ważne, jak ty tańczysz. Ja nie potrafię dobrze tańczyć. Nie potrafię tańczyć tak, jak oni tam tańczą, gdzie ich po prostu ciało się od razu rusza tak, że... Ja tak nie potrafię, ale to jest kwestia serca, tak? Czy jest to moje serce? Czy jest to moje serce? Czy ja coś robię na pokaz, czy ja robię naprawdę, tak? Psalmy 149, 150 mówią o pląsaniu przed Panem, tak? O graniu na głośnych bębnach, cytrach, harfach, trąbach i o pląsaniu przed Panem. Tak będzie wyglądało niebo, tak będzie wyglądała weselna uczta baranka. Będziemy tam szaleć, halleluja. Więc musimy się rozgrzewać, przygotowywać. I ta myśl jeszcze, kończąc tą pierwszą moją myśl właśnie o tańcu, że tak jak rozmawialiśmy, że u dzieci jest to naturalne. Jak patrzymy na dzieci, u nich to jest coś takiego, tak? Spróbujcie zatrzymać dziecko. Bywają takie, ale to rzadko. Że dziecko sobie usiądzie i po prostu sobie siedzi. Ono najczęściej jest ruchliwe, ono się rusza. Na chwilę można skupić jego uwagę, a za moment już po prostu już coś robi, już gdzieś chce się poruszyć, coś zrobić, tak? Więc to jest naturalne. Okej.
Okay. Jeśli chodzi o ten taniec, to ja go widzę raczej jako część składową takiej postawy, którą tam widziałem. Nie jako po prostu rzecz sama w sobie, tak? tylko część takiej kultury właśnie radości i prostoty i wdzięczności Bogu, tak? Bo wiesz, spróbuj tańczyć z jakiegoś emanacją, tak? Spróbuj zachęcić kogoś smutnego do tego, żeby tańczył. No po prostu można, nie? Ale wiesz, to będzie słabe, nie? Ja to widzę jako to jest część po prostu życia w radości, życia w spełnieniu, życia w takiej wdzięczności i w prostocie, tak? Naprawdę, jeśli nie martwisz się, nie troszczysz, zrzuciłeś swoje troski na Pana, to ci lżej jest, nie? I też lżej jest do tego, żeby się poruszyć. Może oczywiście ten taniec nie jest najważniejszy, bo nawet w Afryce wszyscy nie tańczą. To nie jest tak, że wszyscy po prostu nagle pierwsze dźwięki, down. To nie jest tak, ale to jest jakaś część, która po prostu, którą bardziej widać niż inne. Natomiast ja myślę, że to jest ścisły związek właśnie z tą taką prostotą i z takim myśleniem wolnym od trosk, od myślenia o tym, co jutro, co pojutrze, co po pojutrze, co 12, 20 i w następnym miesiącu, tak? Myślę, że samo w sobie planowanie nie jest złe. Planowanie, wyznaczanie sobie celów. Natomiast jeżeli ja dzisiaj cały dzień planuję, co będzie jutro, martwię się o co będzie za tydzień, rozważam różne wersje, co będzie za dwa tygodnie, to ja po prostu tracę ten dzisiejszy dzień. Nie mam go dzisiaj, bo po prostu a jutro będę też planował, nie? I wiesz, i to po prostu tak przecieka, nie? Także ja generalnie jestem zaplanowany, ja bardzo lubię planować, natomiast jest wiele rzeczy, które po prostu w ciągu dnia robimy, które sprawiają, że nie żyjemy dzisiejszym dniem, tak? Nawet, wiecie, to tak się śmieje się zawsze z tych, śmiejemy się zawsze z tych rodziców w szkołach, że dzieciaki występują i co robią rodzice, zamiast patrzeć na nich się cieszy, wyjmują smartfony, aparaty i po prostu patrzą przez te dzieci, przez te wyświetlacze, tak? Jak mogliby się cieszyć tą chwilą, ale oni tą chwilę chcą wziąć i zostawić na później. Okej, okay, ważne są te chwile, ważne jest, żeby mieć jakieś zdjęcie i tak dalej, ale kurczę, bez przesady, nie? My też dużo robiliśmy zdjęć, dużo filmików na tym wyjeździe i miałem wrażenie, że w pewnym momencie też po prostu ja po prostu zamiast stać, uwielbiać Pana, zatracać się w tym, to po prostu siedzę jak turysta, po prostu taki, wiesz, pierwszy raz widzi. Myślę, że część rzeczy po prostu możemy stracić przez to, że chcemy koniecznie uchwycić to, tak? I mieć na później. Także myślę, że to jest związane z takim życiem wolnym od troski, wolnym od jakiegoś tam przejmowania się. No, może coś jeszcze o tym powiem, ale generalnie to jest takie teksty rzucę, że jak chcesz szybko się zestarzeć, to bądź smutny. Jak chcesz po prostu nie mieć przyjaciół, to bądź smutny. Tak, i z tą stronę, tak. Jak odpuszczają, nie? Natomiast myślę, że dobrze jest, żebyśmy żyli dniem dzisiejszym i widzieli, co Bóg ma na dzisiaj, tak? Co Bóg ma na dzisiaj? Wie, Bóg ma super plany dla nas, na przyszłość. Dobrą przyszłość. Bóg ma dobre myśli o nas. Ale co dzisiaj? Tak? Co dzisiaj? Czy dzisiaj żyjesz dniem dzisiejszym? Bo może dzisiaj coś Bóg ci powie, co będzie ważne dla jutrzejszego dnia, a ty się martwisz o ten jutrzejszy. I przez to nie przyjmujesz tego słowa od Boga, które ma Bóg dla ciebie na dzisiaj. Tak? On mógł cię zmienić, przekształcić, także jutrzejszy dzień byłby dla ciebie dużo łatwiejszy. Tak? I marnujesz w pewien sposób okazję. Nie? Dobra.
A propos tego planowania, to jeszcze tak mi przyszło, że znaczy ja też uwielbiam planować i dużo rzeczy planuję, ale myślę, że jest kwestia podejścia też, co się dzieje, jeżeli nam te plany nie wychodzą. Co jest z naszym sercem, z naszym myśleniem o innych osobach. Mieliśmy tam jedną taką sytuację w tym domku, w którym mieszkaliśmy. W Bergdorf było dwóch takich chłopaków tam miejscowych, znaczy miejscowych, no, też przyjechali tam, ale w tym sensie, że z Afryki. I był jakiś jeden taki był dzień, bo mieliśmy jakiś tam z grubsza plan mniej więcej, coś tam jakoś tam zakreślone i się potem różne rzeczy działy z dnia na dzień. No, ale jednego dnia wieczorem dowiadywaliśmy się zawsze, o której mamy wstać, kto nas po nas przyjedzie, gdzie jedziemy. No i dowiedzieliśmy się, że chłopaki jadą o 6 rano gdzieś. Ktoś ich zabiera, już nie pamiętam, czy oni gdzieś jechali no w każdym razie o 6 mieli być gotowi do wyjścia. Więc jak my wychodziliśmy z domku o 10, to oni ciągle siedzieli i czekali. I to, muszę wam powiedzieć, było zupełnie inne, bo ja sobie próbuję wyobrazić, co by u nas było. To już o godzinie 7, to już było takie po prostu, no gdzie wy jesteście? No przecież wstaliśmy o 5, żeby się przygotować. No gdzie wy, jak tak nie można? No trzeba szanować czas drugiego człowieka. A oni sobie po prostu siedzieli. Po prostu sobie siedzieli i czekali. No jaki mieli wpływ na to, tak? Być może mogli potem zapytać, powiedzieć komuś, tak, że słuchaj, no wiesz, na przyszłość to może lepiej powiedz nam jakoś tam, a może była sytuacja niezależna, nie wiem. W każdym razie to było zadziwiające. Tam nie było żadnych emocji takich negatywnych, po prostu siedzieli, czekali, jak ktoś przyjedzie po nich. Drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, to też bardzo fajnie, bo to jest to, co Łukasz zaczął właśnie też mówić, o tej radości. W psalmie 46 jest taki bardzo fajny fragment, który lubię w 5 wersecie. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego, tak? I w kolejnym psalmie wszystkie narody klaszczcie w dłoni, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, tak? Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Ja myślę, że radość jest absolutnie, zresztą, co tu dużo mówić? Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, tak? Jeżeli mówimy, że tu jest Królestwo Boże, no to nie możemy pominąć radości, tak? Słuchaj, w tej swojej książce Głos w nocy napisał takie fajne zdanie, że śmiech może być szczotką wymiatającą śmieci z naszego umysłu. Że śmiech może być szczotką, tak? Która wymiata śmieci z naszego umysłu. Mówi, że jeżeli chce się pozbyć negatywnych jakichś wspomnień, rzeczy, tak, nie chować do kogoś urazy, coś się dzieje, to mówi, śmiech jest najlepszym narzędziem do tego, żeby się tego pozbyć. Najlepsze narzędzie, po prostu wyśmiać to, po prostu śmiać się, po prostu. Miał takie doświadczenie, że był w Malawi w kościele i posłowie, pastor powiedział, żeby wszyscy się modlili, poszli na kolana i zaczęli po prostu płakać i zawodzić. A tak mówi, że dziwnie się trochę czuł, ale no stwierdził, że okej, okay, no to też poszedł na kolana i tak zaczął sobie, żeby wejść w ten klimat, zaczął sobie przypominać krzyż, cierpienie Chrystusa. I zaczął się po prostu panicznie śmiać, a to zaczął się tak śmiać, po prostu tarzał się po podłodze i wśród tych wszystkich ludzi płaczących, zawodzących, no po prostu zanosił się ze śmiechu. I nie potrafił tego zatrzymać. I potem po tym spotkaniu pastor podszedł do niego i mówi, co pastorze, to tak, no tak nie w porządku, jak dziwne to było takie, tak, że no to w taki sposób się zachowałeś. On mówi, pastorze, ja naprawdę próbowałem. Ja naprawdę próbowałem, robiłem co mogłem, ale Bóg otarł moje łzy i dał mi radość. To jest Królestwo Boże. Halleluja. To jest Królestwo Boże. Jest naprawdę radość, jest czymś tak, po prostu przynosi wolność, tak? Jak słyszałem, swoją żonę się śmieje i od razu sobie przypomniałem jedną historię, jak byliśmy na spotkaniu małżonków Alma parę ładnych lat temu. I pojechaliśmy, było pierwsze spotkanie. Ja nie będę wam opowiadał wszystkiego, ale w każdym razie ja myślałem, że nas wyrzucą stamtąd. Ania się śmiała po prostu w taki sposób, jeszcze zaraziła parę osób wokół. Ja już naprawdę miałem taką myśl, że ktoś zaraz wstanie, podejdzie do nas i powie, słuchajcie, weźcie, albo się uspokójcie, albo wyjdźcie z tej sali, bo przeszkadzacie innym. Głupio mi było trochę. Jakoś to na mnie nie przeszło w ogóle. Ale Ania mówi po tym wszystkim, mówi, Zbyszek, wiesz, jak mi to pomogło? Mówi, cały po prostu zmęczenie z tygodnia, cały po prostu stres, te wszystkie rzeczy, takie jeszcze takie pytanie, w ogóle po co my tu przyjechaliśmy, co nas w ogóle czeka na ten spotkanie, bo nic nie wiedzieliśmy. Mówi, ile to trwało? To z pół godziny? I ten śmiech po prostu, i to wszystko po prostu uwolniło, tak? Przyszło po prostu odpocznienie, taka wolność, tak? Śmiech to przynosi, także halleluja. Jeszcze jedno świadectwo dotyczące radości. Rozmawiałem ostatnio z tą dziewczyną, opowiadałem wam świadectwo o tej lektorce mojej angielskiej, która się nawróciła. I jak rozmawialiśmy ostatnio, mówi, że jej mama przyjechała do Warszawy, poszli do jednego z kościołów na spotkanie i mama się nawróciła. I mówi, że to, co było charakterystyczne u jej mamy, to było to, że ona zawsze była bardzo taka smutna. Wychodziła cały czas taka przygaszona, no przygięta, nie wiem, czy ciężarem życia, myśli, czego, nie wiem. W każdym razie ona mówi sama, że to było takie bardzo charakterystyczne, była bardzo smutna. I potem jak wróciła do domu rodzinnego, swojego miasta rodzinnego, w niedzielę wieczorem, zadzwonił jej tata do tej dziewczyny, tej lektorki Magdy, zadzwonił jej tata i mówi, ja nie wiem, co wy zrobiliście, ale jak przyjedziesz do domu, to musimy pójść na długi spacer i o tym porozmawiać. Był zaskoczony, tak? On nie musiał nic słyszeć. Jakby zobaczył przemianę, która nastąpiła. Zobaczył rzeczywistą, autentyczną przemianę. Radość, która się pojawiła w miejsce smutku. Halleluja.
Chciałem jeszcze przeczytać kilka wersetów. Będąc w tym samym sosie, takiej chyba najbardziej uderzającej postawy, którą tam zaobserwowałem, czy doświadczyłem. Dlatego opowiadam wam, Mateusza 6 rozdział. Dlatego opowiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie. Zbytnio. O to, co macie jeść i pić, a nie o swoje ciało. Czym się macie przyodzieć? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną. Nie zbierają do spichrzów, a Ojciec Wasz Niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? wiecie, zawsze jak się mówi właśnie, nie troszczy się, to zawsze wiecie, mieszkasz w Warszawie czy tam pod Warszawą i wiesz, że po prostu musisz takie coś, to możesz powiedzieć, nie wiem, młodzieżówce, nie troszczcie się i tak dalej, a jak masz rodzinę, to po prostu wiesz, że musisz pewne rzeczy zrobić, tak? Musisz iść do pracy, tam musisz zarobić pieniądze i musisz po prostu, wiesz, być zaopatrzycielem dla swojej rodziny, tak? Natomiast to nie ma żadnego znaczenia. Tu się nic nie kłóci. Można to robić i można się nie troszczyć. Można to robić w odpocznieniu. Szukam tego miejsca nadal. No ale to czytam dalej. Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się lidziom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. Powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które jest dziś, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczy się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Czyli przy całej naszej trosce nie możesz dodać chwili do swojego życia. Tam w innym tłumaczeniu nie możesz dołożyć łokieć do swojego wzrostu. Tak? Nie, troska nie ma mocy sprawczej w życiu. Tak? Nie ma mocy sprawczej. To wiara ma moc sprawczą. To, że ty wierzysz, to sprawia, że rzeczy się zmieniają. A nie troska sprawia, że rzeczy się zmieniają. Ktoś może powiedzieć, no bo się nie zatroszczyłeś o to, nie zatroszczyłeś się o tamto, albo o siamto, nie? No wiesz, i nie zostało zrobione, nie? Ale troska nie ma mocy prawdziwej zmiany, tak? Nie ma mocy wydobycia nas z tego stanu, w którym jesteśmy. Nie troszczy się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. O ludzie, to jest chyba trzęslatka. Ciekawe tłumaczenie. No, ale naprawdę, powiem wam, nie wiem, jak myślisz o swoim życiu. Ja zawsze myślę, żeby się o wszystko zatroszczyć i żeby wszystko pozbierać do kupy i tak przytrzymać. I naprawdę, żeby to miało sens. I powiem wam, że w tym działaniu może nie ma dużo złego, ale jeśli chodzi o postawę, którą się ma, kiedy się troszczy, kiedy się martwi, kiedy się zadaje sobie pytanie, czy pomyślałem o wszystkim? Tak? Nie wiem, czy sobie zadajesz to pytanie, czy pomyślałeś o wszystkim, tak? Pomyślałem, o czym mogłem pomyśleć, o czym pamiętałem, co zapisałem, a o czym nie pamiętałem, to trudno. Trudno, no. Nie wyjdę z siebie, nie cofnę czasu. To jest miejsce, niech Bóg po prostu to, nie wiem, wyprostuje. Niech Bóg to wyprostuje, bo ja po prostu, wiesz. Ale jeżeli jest, to też jest część innego takiego stosu, który tam jest, że jeżeli o wszystkim pomyślałeś i o wszystko zadbałeś, to nie ma miejsca na cuda. To nie ma miejsca na Boga. To nie ma miejsca na to, że coś, wszystko masz ubezpieczone, wszystko masz zabezpieczone, wszystko jest na tip-top. I co? I mówisz, Panie, jesteś moim ochrońcą, jesteś moim obrońcą, jesteś tym, który mnie strzeże. Tak? Myślę, że w życiu każdego z nas muszą być jakieś niedoróbki, jakieś takie, wiecie, nie jesteśmy idealni. My możemy po prostu łudzić się, że po prostu będziemy kiedyś w takim miejscu, gdzie już kiedyś o wszystkim już pomyślimy. Już o wszystko zadbamy. Nie.
To o czym zapomniałeś, jadąc do Afryki?
Mogę ci powiedzieć, o czym zapomniałem, jak się pakowałem, wsiadłem do autobusu i już jechaliśmy na lotnisko. Zapomniałem swojej grubej kurtki
i
bluzy.
I
w t-shircie wrócił do bluz pięciu. Ale się wróciliśmy na szczęście. Ale to też było śmieszne.
Ale też fajnie, że w ostatnim
momencie, bo po prostu ja myślę, że to Bóg mi przypomniał, bo po prostu było... To byłoby kiepsko. Jeszcze przez parę godzin byłoby fajnie, ale później już byłoby słabo. Także ten.
Ale w drodze tam chyba też któryś z was o czymś zapomniał.
Na pewno. Zapomniałem wyjąć scyzoryk z podrocznego bagażu.
Zabrętki.
Tak. Trudno.
Takie trudne rzeczy od razu, co zapomnieliśmy. Przyjechaliśmy do Afryki, wysiedliśmy w Johannesburgu, nie mieliśmy biletów kupionych, bo nie dało się, bo tam karta kredytowa nie przechodziła, nie dało się kupić biletów. Idziemy do City Bank, tam gdzie mieliśmy jechać. Cztery ostatnie miejsca były w busie. Nas było czterech. Więc no, Bóg był od samego początku. Jakby faktycznie nie nasze przygotowania to było jedno, ale to, że Bóg był w tym, to też fajne. Są takie drobne rzeczy, tak, ale to są fajne, tak? Jak mieliśmy jeden dzień taki fajny, że pojechaliśmy na zabawę na safari. No i też to było ciekawe, bo tak któregoś razu w samochodzie rzucił Jean hasło, czy chcecie jechać na safari. I mówimy, że nie, jakby była okazja, to powiem, że super, było fajnie, ale też nie po to tu przyjechaliśmy, tak? Jakby patrzymy, co Bóg będzie robił, zobaczymy, tak? I w tym momencie zadzwonił telefon, i dzień tak patrzy i mówi, dzwoni kobieta od safari. Dosłownie, słuchajcie, minęło, 60 sekund od momentu, jak on rzucił po prostu temat i dzwoni kobieta, więc są takie drobne rzeczy fajne. Co do tego... troszczenia się. To jest takie moje przemyślenie ciekawe. Znaczy myślę, że my nie wróciliśmy jakimiś receptami gotowymi, tak? Że o, bo zobaczyliśmy coś i teraz coś robimy. Ale to raczej takie właśnie takie na zasadzie jakichś takich bodźców, rzutek, ale to było ciekawe, jak ja tak myślałem o tym. U nich, przynajmniej na wsi, bo pewnie w mieście to zupełnie inaczej, tak? Ale w tych, na tych nasiach jest bardzo fajnie rozwinięte to życie wspólnotowe. I to jest ciekawe, tak, że jak rozmawialiśmy z tymi naszymi właśnie gospodarzami, Morganem i Siabongą, on mówią, że ja, taka sytuacja była w pewnym momencie, że idzie sobie kobieta ulicą i wchodzi do nas do domu, on podchodzi i coś tam mówi do Siabongi, on bierze szklankę ten soku i nalewa, daje, ona wypiła i poszła dalej. Tak? I się okazuje, że to jest właśnie norma u nich, że sąsiedzi muszą zabezpieczyć, jeżeli ktoś potrzebuje jeść, po prostu idzie do sąsiada i żeby się najeść. I to myślę, to jest też ciekawe, tak? W kwestii tego troszczenia się, to też jest fajne, tak? Bo jakby jeden element jest taki, że okej, ja zrzucam swoje troski na Boga, ale z drugiej strony, tak? Jakby możemy sobie powiedzieć tak, że jest jakiś taki obszar, tak? Nie wiem, jak to nazwać. Nawet nie chciałem powiedzieć, tak? Ale jeżeli ja po prostu jakby układam swoje życie, myślę tak, okej, studia dzieci, nie wiem, zmiana samochodu, jakiś taki, i to, i gdzieś tam, i troska o takie tematy, tak? Ale są też te rzeczy, które są bardzo trudne, to są, no nie mam co zjeść, tak? Te podstawowe potrzeby takie bytowe, tak? Muszę gdzieś mieszkać, muszę coś zjeść i coś na siebie założyć, tak? I to jest tak, że tam w ramach tej wspólnoty to jest, że tam po prostu człowiek potrzebuje wybudować dom, dostaje kawałek ziemi, tak? Że to wszystko jest ta własność ta w ogóle, to jest własność tej wioski, gminy, tej wspólnoty, ziemia, tak? I oni tam są po prostu, jakby to nie jest komuna, tak? Bo to nie jest tak, że tam wszyscy żyją, mają swoje domy, tak? Są normalnie sklepy i wszystko jakby to funkcjonuje normalnie tak jak wioska, ale się okazuje, że jednak jest ten element taki, że troszczenia się o siebie nawzajem, tak? I to jest jakby wpisane tam, że ja mogę po prostu, jeżeli jestem głodny, to mogę pójść po prostu do kogoś i powiedzieć, słuchajcie, jestem głodny, tak? I jakby jest to zapisane wręcz chyba tak w prawie, tak? On tak jak mówili, że jakby jest to obowiązkiem tych sąsiadów, żeby taką osobę nakarmić. A tak, kolejna taką rzecz, ją jeszcze chciałem taką też krótka, to jest a propos znowu części tego, czym jest Boże Królestwo, tak? Bo powiedzieliśmy, że Boże Królestwo to jest radość, ale też Królestwo Boże to jest spokój. I to jest właśnie też, troszkę o tym mówiliśmy, ale Ja miałem taką myśl, nie wiem jak u was, to pewnie w domu tak nie wygląda, ale czasami się wychodzi w niedzielę do kościoła, to jest trochę zdenerwowanie w domu. U was tak nie ma, prawda?
Nie.
Nie ma. Tak myślałem. Jest sposób. Jest coś takiego. Właśnie to jest związane z tym, tak, no trzeba być na czas, tak? Trzeba przyjechać, tak? Jeszcze to trzeba zrobić, tak? Pamiętam gdzieś kiedyś w jakiejś książce przed laty czytałem, jak jedna rodzina się nawróciła, mieli wierzących sąsiadów i przez wiele lat nie chcieli jakoś tam przyjechać do kościoła, nic nie chcieli. W końcu gdzieś tam w pewnym momencie się nawrócili. No i ci sąsiedzi pytają ich, co was przekonało do tego, żeby się nawrócić? A oni mówią, wiecie, obserwowaliśmy was w każdą niedzielę rano i to było takie niezwykłe, że wy tak całą rodziną po prostu fajnie po prostu szykujecie, wyjeżdżacie do kościoła. A oni pobledli wtedy, bo są świadomi, że właśnie niedziela rano to zawsze najgorszy czas w ich rodzinie, gdzie wszyscy na siebie krzyczą, jest po prostu zamieszanie, zdążyć, a się okazuje, że to było... Ktoś patrzył na to z boku i mówi, tak, no właśnie to jest coś, co mnie przekonało, że wy po prostu wszyscy razem po prostu wsiadacie w samochód i jedziecie po prostu wielbić Boga. Więc przecież to jest coś do jakiegoś takiego przepracowania z Bogiem, tak? I ja mówię osobiście, tak, do siebie, tak? Takiej po prostu zmiany, żeby, tak jak powiedział Łukasz, tak? To gdzieś w pewnym momencie odpuścić. No tam, gdzie mogę zaplanować rzeczy zrobić, to okej. Okay. No ale tam, gdzie nie, no to... To trudno, tak? Mogę to oddać po prostu Bogu, tak? Jest powiedziane, wszelką swoją troskę złóżcie na Boga, złóżcie na Niego.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, zupełnie nie afrykański, ale wiecie, byliśmy na różnych spotkaniach, na małżeństwach, uwielbieniach i generalnie chciałem się podzielić tym, co Bóg mnie jakby wprowadził. Już zaraz się plączę,
To wszystko przez to brzmienie afrykańskie już.
Czy to było część jakiejś mojej modlitwy, czy część, czy to Bóg mi jakoś powiedział, ale chyba to było raczej część mojej modlitwy, czy jakieś takie wołania, podczas jakiegoś uwielbienia, że zacząłem się modlić i wołać do Boga i powiedziałem coś takiego. Oczywiście to rozwinę później. Słyszałem coś takiego, powiedziałem coś takiego, że Boże, oddaję Ci siebie i co ma runąć w moim życiu, to niech runie. Ale chcę, żeby wszystko, co jest w moim życiu, było podtrzymywane przez Ciebie, a nie przez moją zapobiegliwość. Tak? Wiecie, powiedziałem to i tak trochę się przestraszyłem, bo pomyślałem, że oje, a jak runie coś, a że rzeczywiście coś runie, jak rzeczywiście, a jak coś Bóg pewnie chciał takiego, wiesz, no, trudnego zrobić, coś takiego. I zostałem poprowadzony przez wierzę Boga i swoje myśli do takiego faktu, że wiecie, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. Jeżeli On czymś potrząśnie w moim życiu, to naprawdę będzie dla mojego dobra. Jeżeli ja myślę o przeszłości swojej i chcę oddać się całkowicie Bogu, to On ma dla mnie dobrą przyszłość. Tak?
Amen. Amen.
Kiedyś czytałem taką książkę jakiegoś gościa, misjonarza, który właśnie mówił właśnie, oddaj Bogu swoje prawa do małżeństwa, do pieniędzy, do tego, co posiadasz, do swojej przyszłości, wiesz. Ja się zawiązałem, mówię, to jest za dużo, ile mam już? Po prostu ja wiem, że powiedzieć wszystko to jest bardzo łatwe, ale później wymienić to już jest gorzej. To już jest trudniej, a jeszcze żyć według tego, więc książkę dołożyłem na półkę. To było dla mnie po prostu za dużo, ale wiem, że wiecie, chciałbym, żeby to, co jest w moim życiu, to, co mnie otacza, to, co próbuję budować, było naprawdę podtrzymywane przez Boga i przez Jego łaskę, bo wtedy to jest najtrwalsze. Jeżeli coś jest, co ja buduję, tak, swoją zapobiegliwością, przytrzymuję, to ja po prostu troszeczkę nie dam rady tego dobudować. To będzie ponad moje siły. I ja się tym i tą jedną rzeczą tak zmęczę, że ona mi da w kość.
A masz tylko dwie ręce? A ile spraw do trzymania?
Ale jak się położysz, to nogami możesz też trzymać.
Nie, ale naprawdę, to jest dla mnie to jest bardzo ściśle związane z wierzeniem w to, że Bóg jest dobry.
Amen.
Całe myślenie o poświęceniu i oddaniu, o oddaniu swojego życia, o oddaniu swoich pieniędzy, o życia w dawaniu, jest bardzo silnie zależne od tego, czy ty wierzysz, że Bóg jest dobry. Czy ty wierzysz, że Bóg jest dobry? Chcesz być prowadzony przez Niego? Nawet chyba dzisiaj to wyśpiewałem. Chcesz mówić, Boże, mów do mnie? A co jeśli powie? Rzuć to! I idź w zupełnie innym kierunku. Bo wiesz, takie strachy są w sercu, jak trochę się boisz i myślisz, że Boże, Bóg będzie chciał mi tak naprawdę wycisnąć, tak zmiażdżyć, tak po prostu tak przeczołgać. Ale Bóg jest dobry.
Amen. Nukulu machle, tak?
Nukulu
machle. Czyli Bóg jest dobry. Bóg jest dobry.
Ja to przeżyłem tak bardzo osobiście, wiecie, w tym czasie oddzielenia i myślę, że to jest dobre, żeby się nie bać tego, być otwarty i gotowy na wszystko. Bo nawet Zbyszek zachęcał do misji. Fajnie, jakbyś pojechał na misję. Też misja kojarzy się z czymś takim, o kurde, zaraz będzie ten, wiesz, Afryka, ojej, to już w ogóle, to będą robale wszędzie i wszystko. I będzie.
A co, nie było?
Niewygodnie, bro. Będzie ciężko, będzie głód. I wiecie, no, trzeba być gotowy na wszystko i przyjąć to, i przejść przez to. Ale trzeba być też gotowy, że pojedziesz na misję, chcesz oddać życie. Zapraszam cię na safari. Bo Bóg dba o swoje dzieci i dba o to, żeby miejsce twojego poświęcenia i oddania z jednej strony był rzeczywiście twoim oddaniem, a z drugiej strony, żeby to było najlepsze miejsce dla ciebie, żebyś ty tak myślał o tym, że to jest najlepsze miejsce dla mnie, pod słońcem.
Z
Bożej woli. Co?
Takie obasy tam dzieliśmy. No.
Mieliśmy bardzo dobrego kucharza, zawodowego, po uniwersytecie z nami mieszkał. Także trafiliśmy, jeżeli chodzi o jedzenie, trafiliśmy rewelacyjnie. Siabonga jest zawodowym, profesjonalnym kucharzem i gotował takie rzeczy, że... nie, no muchy się... nie, no robale były, mały skorpion, ale to... Z tym safari to też w ogóle ciekawe, bo tak jest powiedziane, że Jezus jest lwem z Judy, tak? Lwie jest jednak coś niezwykłego. To jest jednak zwierzę takie, jak się patrzy na lwa, jak sobie siedzieliśmy w tym samochodzie takim, wiecie, on ma takie wielkie otwarte okna i w ogóle nie ma szyb, tam nie można w ostatniej chwili zasunąć tego, bo tam tych szyb nie ma, po prostu jest otwarta przestrzeń, siedzisz, a dwa lwy leżą sobie tak, jak Łukasz tutaj stoi przy drodze i tak się patrzy, że te lwy... Jest taki naprawdę majestat w nich. Coś jest, coś takiego pięknego, niezwykłego. To jest no, wyjątkowe zwierzę, naprawdę. To nie jest przypadek, że akurat jest powiedziane lew z Judy, nie hiena z Judy, bo hieny wyglądają obrzydliwie, ale lew z Judy. Jest coś naprawdę niesamowitego w tym zwierzęciu. Ja chciałem jeszcze chwilę o snach i wizjach. Łukasz powiedział o tych cudach. Faktycznie, to jest taka rzecz, taka, to jest tam po prostu, tak? Spotkaliśmy się z Francisem, jeżeli oglądaliście film, oglądał ktoś Finger of God? Ten film, Palec Boga? Tam jest taki Francis, który był wzbudzony z martwych. Poznaliśmy go tam na konferencji pastorów. W 2003 roku został zabity, pobity, zabity i Surpes się o niego modlił, został wskrzeszony. I potem była kwestia ukarania tej osoby, która zabiła i chcieli go skazać. I on tam się spotkał z tą osobą, przebaczył i mówił, żeby nie skazywać. Ja mówię, no ale przecież zabił pana. On mówi, no ale jak zabił, jak ja żyję. Więc te rzeczy nam się po prostu dzieją, ale sny i wizje, to jest ciekawa rzecz w ogóle. Artur miał sen, to wam sam opowie, jak przyjedzie. Ja miałem jeden sen, zobaczymy, co będzie, próbuję złapać kontakt, tak? Śniła mi się osoba, która przyszła i powiedziała, że ja wiem, że się przed wielu laty ta osoba nawróciła, nie wiem jak teraz, i przyszła we śnie do mnie, żeby naprawić jej buty. Ja rzadko mam sny i nie pamiętam, a to jak się obudziłem z taką myślą, że jak to naprawić buty? No buty gotowości do zwiastowania Ewangelii. Tak, coś, szukam kontaktu, zobaczymy, czy mam nadzieję, że mi się uda i zobaczymy, czy faktycznie to był sen od Boga, co się zadziało, ale jest wiele takich historii, jeżeli czytaliście książkę Surprise, tam jest wiele takich historii, gdzie Bóg naprawdę przez sny po prostu prowadzi ludzi i to jest dla nich tak oczywiste, że jak w czasie lunchu z Surprise'em jego żoną Artur powiedział, że nie ma snów, to Torfina tak na niego spojrzała, jakby, nie wiem, proszę? No albo nie pamięta, tak? Ale tak na niego spojrzała, jakby powiedział, jeszcze w życiu nic nie jadłem. Byłam mocno zaskoczona, bo u nich jest naturalne, tak? Jak na przykład Surprise jeździ po wioskach i przyjeżdża gdzieś, już są pastorzy z różnych kościołów z okolicy, już czekają na niego. Bo wszyscy w tym samym czasie mi sen, że on przyjeżdża. Bo tam nie ma możliwości jakiegoś komunikowania się z nimi. Oni po prostu wiedzą, że on będzie i po prostu przyjeżdżają w to miejsce, tak? W ogóle fajna historia z małżeństwem Surprise i Terfiny, gdzie on miał wizję kilkukrotnie takiej tablicy błękitno-różowej. I mu się to powtarzało, nie wiedział, co to oznacza. I w pewnym momencie poprosił ludzi o modlitwę, aby mieli takie spotkanie, gdzie wrzucali karteczki i pisali na tej karteczce, jaka jest ich prośba i potem losowali, każdy się modlił o to, co wylosował. No i ktoś wylosował tą karteczkę Surprise'a, wyrzucił do kosza i mówi, Surprise, dzisiaj nie ma żadnej prośby. On mówi, mam, pomódźcie się o żony dla mnie. No i potem jechał na ewangelizację, i znowu miał tą wizję tej takiej właśnie tablicy różowo-błękitnej. I w tym momencie, jak miał tą wizję, to ktoś znowu zaczął żartować o tej jego żonie. I jemu się w tym momencie to skojarzyło. Mówi, kurczę, czy to nie jest tak, że... A jeszcze żartowali, że jego żona będzie miała na imię Terfina. I co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy. Nie mam pojęcia. Wiem, że tak mówi do niego, że znajdzie sobie kobietę imieniu Terfina. Tak? To był jeden z elementów tych żartów. No w każdym razie w momencie, jak miał tą wizję, skojarzyło mu się to z tą żoną. No i potem siedzi sobie w domu swojej kuzynki, patrzy przez okno, idzie kobieta młoda, ubrana cała od góry do dołu na różowo-błękitno. I niesie to z książek. No więc wypadł szybko na ulicę i mówi, widzę, że masz książki. Mówi, no mam. Wiesz co, bo i tak nie wiedział, wiecie, no... To nie jest proste. Mówi, wiesz co, bo ja chciałbym, żebyś spisała, masz długopis? Nie, mówi, chciałbym, żebyś spisała historię mojego życia. On mówi, masz długopis? Daj to spisz. I się zaczęła śmiać z niego. Mówi, nie, wiesz co, chcę, żebyś została moją żoną. Więc ona zaczęła się śmiać, powiedziała, że nie planuje, ale jej koleżanka tak, więc pozna go z jej koleżanką. I się umówili następnego dnia, że ona przyjdzie z tą koleżanką. Ale on wrócił do domu i wiedział, że nie chodzi o koleżankę, że chodzi o nią, że to, mówi, kurczę, nawet o imię w sumie nie zapytałem, ale mówi, ja wiem, że to jest ona. I następnego dnia ona przyszła sama. I co się okazało, że ona miesiąc wcześniej zaczęła się modlić o męża i jak wróciła do domu, to pomyślała, a czy czasami to nie jest odpowiedź na tą jej modlitwę? I na wszelki wypadek nie zabrała koleżanki, tylko poszła sama, no i on zapytał, jak ma na imię, ona mówi Terfina. No i się już było pozamiatane. Dzisiaj są małżeństwo, mają piątkę dzieci. Więc Bóg mówi przez sny, przez wizję, tak? To jest naturalne. Tak. Tak? Mogę dalej mówić. Tak, kolejna taka rzecz, która trochę inna, ale to jest też bardzo mocno Bóg do mnie mówił. To jest o życiu dla innych. I historia, która mi się przypomniała, to już wam opowiadałem. Pamiętacie o tej historii tego statku Empress of Ireland? Nie pamiętacie? Kurka wodna. Nie wam opowiadałem? A może to nie wam opowiadałem w takim razie. Nie, bo chciałem... No, to wam powiem w takim razie, bo nie planowałem tego mówić, ale to wam opowiem. To było w 1914 roku, czyli chwilę po... dwa lata po katastrofie Titanica. Bardzo duży statek, na jego pokładzie było... 1014, nie, więcej, bo tam część się uratowała. Około 1400, nie mam w tej chwili wszystkich informacji, myślałem, że nie będę tego opowiadał, ale gdzieś tam około 1400 pasażerów było. Statek wypłynął z portu Quebec i płynął do Liverpoolu. I następnego dnia po tym, jak wypłynął, w gęstej mgle zderzył się z norweskim tankowcem i poszedł na dno w ciągu 15 minut. Tak duża dziura się zrobiła, że w ciągu 15 minut cały ten statek poszedł na dno. I to, co było tam, zginęło wtedy 1014 osób. I to, co było ciekawe w tej historii, na tym statku płynęło 120 osób z Armii Zbawienia. Płynęli na konferencję do Liverpoolu. I wielu pasażerów, którzy się uratowali, bo część osób się uratowała, wielu pasażerów, którzy się uratowali, opowiadali bardzo podobną historię. Że ktoś do nich podpływał, bo brakowało kamizelek ratunkowych. I ktoś do nich podpływał, zdejmował kamizelkę ratunkową i oddawał. I to była właśnie to było tych 120 ludzi z Armii Zbawienia, którzy wszyscy zachowali się inaczej niż pozostali pasażerowie. Wszyscy walczyli o to, żeby zdobyć kamizelkę, a oni szukali ludzi, którzy mogą tą kamizelkę oddać. I taka bardzo znamienna była historia człowieka, 38 lat miał ten mężczyzna i opowiadał właśnie, jak przypłynęła do niego nastolatka i zdjęła kamizelkę i dała mu tą kamizelkę i mówi, masz. On mówi, nie. Mówi, nie mam mowy, ty jesteś młodszy ode mnie, jesteś kobietą. I zdjął tą kamizelkę, znaczy zdjął, odrzucił jej z powrotem tą kamizelkę. A ona taka wręcz z wściekłością rzuciła mu jeszcze raz i mówi, masz, jak ona powiedziała to zdanie, ja umrę lepiej od ciebie. I to, co było bardzo takie ciekawe w tym, William Booth, który był przywódcą Armii Zbawienia, on co roku pisał telegram do ludzi z Armii Zbawienia, gdzie pisał taki kierunek na cały rok. Tak? Czyli takie kierunkowe słowo, czym się będą zajmowali w ciągu najbliższego roku. I z roku na rok te telegramy były krótsze. W ostatnim roku przed śmiercią William Booth'a telegram miał tylko jedno słowo. To słowo brzmiało inni. I kiedy ja właśnie, jak Bóg zaczął mi mówić o tym właśnie życiu dla innych, mi się przypomniała ta historia, tak? I takie właśnie myślenie w takim kierunku, tak? Że co jest ważne dla mnie? Po co ja w ogóle żyję, tak? Czym ja chcę się zajmować, tak? I też w kontekście życia Sue Price'a, bo to też tak było naturalne, bo tam gdzieś on się cały czas pojawiał, była ta konferencja, czytałem w tym czasie tą jego książkę właśnie, Głos w nocy. I to było bardzo ciekawe, że jakby on jest właśnie przykładem takiej osoby, która zawsze patrzyła na to, jak, w jaki sposób żyć dla innych. Wypełniając Boże powołanie dla swojego życia. Kiedy ukończył koledż biblijny, bo na początku zakładał kościoł i nie wiedział nic, on się nawrócił. Pewnie większość z was słyszała tą historię, czytaliście, tak? Że miał 15 lat i po prostu wyszedł z wioski na głos Boga, tak? Bóg powiedział po prostu, wyjdź szybko z wioski. I on nie wiedział, był nienawrócony, on nie wiedział, co to jest, był dzieckiem szamanów, ale wiedział jedno, że ten głos był tak brzmiał, że warto go było posłuchać. Wyjdź, po prostu wyjdź z wioski. I on wziął kolegę jeszcze Gafara i poszli w burz. I potem spotkał człowieka, tak, który też było fajne, że spotkał człowieka, który po dwóch tygodniach wędrówki po buszu zabłądzili, byli głodni i nagle stoi po prostu człowiek i mówi, o, wreszcie jesteście, długo na was czekałem. Oni w szoku, ale jak to czekałeś? On mówi, miałem sen, wiedziałem, że przyjdziecie, chodźcie. I nawrócił się, zaczął zakładać kościoły. Potem jak poszedł do koledżu, się okazało, że wiele historii biblijnych, które opowiadał w trakcie zakładania kościołów, w ogóle nie są historiami biblijnymi. W ogóle ich w Biblii nie ma. Ale to nie miało znaczenia żadnego, tak? Ale już kiedy ukończył ten koledż, to miał możliwość zostać po prostu pastorem w dobrym, w sensie takim, wiecie, ustabilizowanym, zamożnym kościele, mieć pensję, tak? Mógł prowadzić takie życie, ale wybrał jeżdżenie znowu po wioskach i naprawdę niebezpieczeństwa, bardzo trudne życie. Zresztą Backdoor, w którym my mieszkaliśmy, to było takie miejsce, gdzie policja bała się wjeżdżać. Gdzie szalały po prostu mała wioska, gdzie po prostu była taka przestępczość, gangi i Bóg mu powiedział, żeby tam założył kościół. Wszyscy mu odradzali, powiedzieli, zginiecie. Nie ma szans, po prostu zginiecie, w ogóle nie jedźcie tam. Bóg powiedział mi, żeby właśnie tam założyć kościół. Dzisiaj to miasto nadal widać, tam czuć to po prostu, że było ciężko, bo spojrzenia ludzi są w ogóle inne. Jak byliśmy w innych miejscowościach, gdzieś ludzie byli dużo bardziej przyjaźni, tacy na ulicy, tak, nie w kościele, ale ich twarze, oczy, a tutaj widać było, że jeszcze to było, czuć cały czas, że to było trudne miejsce. Sklepy były takie, że zresztą domy, sklepy, wszystko było zakratowane, a w sklepach było tak, że wszędzie kraty i to nie było tak, że było okienko w tej kracie, tylko był taki tunel jeszcze zakratowany długi, żeby rękę się wkładało gdzieś tam po prostu przez ten tunel zakratowany, podawał pieniądze i dostawały się produkty, więc to było widać, że cały czas jakby ta pozostałość tej historii takiej wcześniejszej. I on tam pojechał i tam założył kościół. I to było bardzo trudne, dlatego że jak sam pisał, jak się ludzie zorientowali, kim oni są, to zawsze popołudniami, wieczorami, nocą przychodziły tłumy. Czasami stała kolejka 100 osób, żeby się modlili o uzdrowienie, o uwolnienie. Mówi, bardzo często kończyło się to po prostu wymiotami, oddawaniem kału u nich w domu na podłodze. Mówi, że Tryfina tym, czy się zajmowała cały czas tak naprawdę sprzątaniem tego wszystkiego w nocy. Mówi, że to było bardzo, bardzo trudne, ale to był element jego powołania, tak? Że to Bóg go powołał do tego, żeby pojechał, zakładał kościoły w trudnych miejscach, na wioskach.
Teraz w tym Bagdorze tam jest sporo kościołów. Jest ten kościół, ale po drodze jest jeden jakiś tam, coś tam, część, coś tam, chyba z trzy po drodze. Także atmosfera się na pewno zmieniła.
Tak, tak. 2000 mieszkańców, tak, kilka kościołów. Jedna rzecz jeszcze a propos tego właśnie życia dla innych. W Backdoor mieszkają też Tisa i Jean, którzy są dyrektorami misji Iris. I rozmawialiśmy kiedyś z Jeanem na temat tego, że jak wygląda to jego życie tutaj, tak? Że pytam go, ile dni w roku mają gości z zewnątrz. Okazuje się, że ile tam mówił, 250 dni w roku. To ktoś przyjeżdża z zewnątrz. Ja mówię, słuchaj, jak wy funkcjonujecie? Tak? No bo to jakby cały czas, dla nas jest tak, że my tam wpadamy, mamy paręnaście dni, dzieją się ciekawe rzeczy, fajne, nowe dla nas, tak? Staramy się coś pomóc, bierzemy sami, chłoniemy to wszystko, tak? I wracamy z powrotem do Polski. A u nich życie to tak wygląda, taki młyn, ciągle ktoś wpada i ciągle go gdzieś zawieźć, tak? Tu do tego kościoła, tu do tego kościoła, tutaj gdzieś tam, tak? Cały czas coś się po prostu dzieje. On mówi, to jest element naszej służby. I taki zupełnie wyluzowany, mówi, tak naprawdę, mówi, ludzie mogliby przyjeżdżać tutaj i nic nie dać, nic nie zrobić. Mówi, to, że oni przyjeżdżają, że są, że patrzą na to, biorą to namaszczenie i wyjeżdżają z tym, mówi, to dla nas jest nagroda. To dla nas jest nagroda, że to jest element, w jaki oni służą Bożemu Królestwu, nie tylko tam, na miejscu, w tej wiosce dziecięcej MCV, w Backdoor, tak? Ale w ten sposób, że ludzie przyjeżdżają z całego świata i potem wyjeżdżają z tym, zabierają. Tak? To jest element właśnie życia dla innych, służenia innym. Co? Coś masz? Łukasz, czy dalej iść? To jeszcze powiem tylko jedną króciutką rzecz. Wdzięczność. To też takie miałem bardzo mocne takie, żeby być naprawdę wdzięcznym za każdy dzień. Za każdy dzień. To też już kiedyś mówiłem, tak? Kiedy budzimy się rano, to tak na dobrą sprawę zawsze możemy pomyśleć, że przecież jak wieczorem kładliśmy się spać, to nam nikt nie obiecał, że się rano budzimy. Miałeś taką gwarancję? Miałeś gwarancję wczoraj wieczorem, że jak dzisiaj się obudzisz, to będziesz żył dalej? Znaczy nie, teraz to coś skopałem. Jak się obudzisz, to będziesz żył. Ale czy miałeś taką gwarancję, że się obudzisz, że będziesz nadal żył? Nie. Dlatego możemy być wdzięczni, naprawdę wdzięczni za każdy dzień, który mamy. Za każdą chwilę, za każde spotkanie, relacje, to, co możemy dać, co możemy wziąć, co możemy zobaczyć. Możemy być naprawdę wdzięczni. Bo to jest dar od Boga. To jest dar od Boga. Każdy dzień, każda chwila.
U którejś z rozmów zostało mi w głowie jedno słowo, które mnie jakieś świdrowało, które zacząłem później rozważać. To słowo to mniemanie. Mniemanie. Każdy ma jakieś mniemanie o sobie, tak? To jest tożsamość, kim jestem, tak? Natomiast mniemanie to jest tak, że ktoś może mieć zbyt wysokie mniemanie o sobie. Tak, jest napisane to w Biblii, sprawdzaliśmy to w Rzymian 12, żeby nie myśleć o sobie więcej niż potrzeba, nie? Ale to jest powiedziane w kontekście darów duchowych i tego, że jest noga, jest ręka, że ręka jest ręką, nie? I po prostu szanuj nogę, nie? nie miej zbyt wielkiego mniemania, że ręka wszystko może, tak? Ale wydaje mi się, że wiele osób może się borykać z tym, że to mniemanie ma zbyt niskie, tak? O sobie, że no po prostu inni robią różne rzeczy dla Boga, Bóg się nimi posługuje, ale ja? Co ja? Biedny synek Boży. Powiedziałem to tak przewrotnie, dlatego, bo jesteśmy nazwani synami, córkami Bożymi i to jest bardzo dużo. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, to jest bardzo dużo. I jeżeli Bóg tak nas nazywa, to znaczy, że tak jest. Zobaczyłem, że to tak jest po prostu. I tak jest fakt. I gdzie tam jest fajnie, bo dzieci mają ciekawe imiona. Na przykład Blessing, Prince, Princesa. Co jeszcze?
Ja błagam, dziękuję.
Dziękuję. Beauty. Tak? To jest wszystko powiązane z tożsamością i z tym, że Bóg przywraca godność człowiekowi. Tam wiele osób, że tak powiem, dużo przeżyły, tak? I po prostu oni ich naprawdę podnoszą i wybierają super ciuchy. Tak? Widzisz człowieka, że jest twarz pocharatana, taki co drugi ząb. Ale on ma gajer. On wie, że jest po prostu ważny dla Boga, że on jest synem. I to jest super, naprawdę. To jest świetne, że Bóg przywraca godność i to jest wspaniałe. Jest też, oni tam też prowadzą taką służbę wśród prostytutek na ulicy, tak? I to też jest niesamowite, bo oni im mówią, że jesteście ważne. Tak, jesteście ważne i nie musicie robić tego, co robicie, bo jesteście ważne dla Boga, tak? Także dają im kwiaty, tak? Oznakę, że jesteś szczególna, tak? I myślę, że dobrze, żebyśmy myśleli o sobie jako o synach i córkach Bożych, których Bóg będzie używał do tego, żeby zmienić życie wokół nas, tak? Żeby zmienić środowisko, żeby zmienić atmosferę, żeby była zmiana, tak? Jesteśmy powołani do tego, żeby czynić zmianę. Tajemnicą jest, jak ta zmiana się dokonuje. Czasami się dokonuje przez szybkie roch, ciach, konfrontacja, słowo, tak? Czasami się dokonuje przez modlitwę w ciszy. Jedna o drugą osobę. O drugą osobę. Czasami się ta zmiana dokonuje przez... Czy mogę się o ciebie pomodlić? Tak? To jak się zmiana dokonuje, to naprawdę to jest drugorzędna sprawa. Często to nas powstrzymuje od tego, żeby ten krok zrobić. Ale nie jesteśmy powołani do tego, żeby atmosfera się zmieniała wokół nas, tam gdzie my jesteśmy. Tam, gdzie ja jestem, ale ja kim jestem szczególnym? No właśnie, jesteś szczególny, bo Bóg w tobie zamieszkał. Bo Bóg w tobie zamieszkał i po prostu jesteś Jego mieszkaniem, jesteś Jego lampą. Tak? I dobrze jest, żeby myśleć o tym w taki sposób, bo jeżeli zaczniemy o sobie myśleć... Cześć, Piotrek, Wojtek, Michał, Łukasz, to są nasze po prostu imiona, tak? A tak naprawdę Bóg dał dużo więcej, umieścił nas dużo więcej.
No. Łukasz powiedział o dzieciach, to jest w ogóle też fajne, bo Jakuba mówi, tak? Jakuba jest czystą, nieskalaną pobożnością, jest bać o sieroty i wdowy. Tak? Te dzieci, które tam są, no to jest coś wspaniałego, tak? Paul, którego poznaliśmy będąc tam na takim właśnie, mieliśmy w sobotę w taki fun day z dziećmi i potem w niedzielę siedzieliśmy na konferencji, z dzieci zostały przywiezione i jak pod mnie zobaczył, przybiegł, rzucił się, przytulił, to jest takie fajne, że w sobie dostałem go przez te chwile w sobotę, tak, kiedy tam razem się bawiliśmy, byliśmy. Jest coś fajnego w dzieciach, dzieci są takie otwarte. To jest super, naprawdę, móc być tam po prostu też już w sobotę miałem taką myśl po tym właśnie dniu tam z dziećmi. W zasadzie to jakbyśmy wrócili, to już bym powiedział, że było super, naprawdę. To była chwila tam dopiero, a tak drugi taki pełny dzień. A mówię, że po prostu to było naprawdę super, to jest fajne. To jest właśnie coś, o czym Bóg mówi, dbać o sieroty i wdowy. I te praktyczne rzeczy, tak, bo my też mieliśmy na takie... Jeden cały kawałek dnia, kiedy tak w praktyczny sposób mogliśmy pomagać, tak? Wymieniać rury, naprawiać ogrodzenie, taras, jakąś tam elektrykę, takie rzeczy bardzo praktyczne. I muszę powiedzieć, że to jest niezwykle ważne, bo to wcale dla nich nie jest proste takie rzeczy zrobić, bo albo pewne rzeczy nie mają za bardzo wiedzy, jak zrobić, albo po prostu, jeżeli, proszę, albo z drogo po prostu, jeżeli zamówią serwis, jak dowiedzieliśmy się, jakie są koszty tych usług tam, i przeliczyliśmy sobie to, co zrobiliśmy na koszt naszych biletów lotniczych, to stwierdziliśmy, że w sumie to się zwróciły. te nasze bilety. I to jest fajne. I jedną rzecz przy okazji powiem, która jest naprawdę świetna. Jest powiedziane tak, że zwyciężamy przez krew baranka i słowo świadectwa, tak? I ja zawsze jak o tym myślałem, to myślałem w takich kategoriach, tak? No słowo świadectwa, które ja wypowiadam, tak? I to jest dobrze, by mieć świadectwo, tak? Wypowiadać to świadectwo, jest to coś, przez co zwyciężamy. Ale też jest świadectwo, które my zostawiamy, tak? I Sylwia i Michał zostawili super świadectwo. Słuchajcie, z kimkolwiek się nie zetknęliśmy tam, to wszyscy mówili, Sylwia i Michał, kiedy oni do nas przyjadą? Czekamy na nich, potrzebujemy ich, a oni są świetni. Słuchajcie, to jest fajne, zostawiliście świadectwo, naprawdę dobre świadectwo i to jest coś, co po prostu was w tej chwili tam nie ma, ale to, co tam jak byliście, zostawiliście, to cały czas tam mówi. To jest naprawdę fajne, żeby i to jest też taką zachętą, myślę, dla nas, żeby naprawdę gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, to żeby zostawić świadectwo, dobre świadectwo, tak? Żeby ludzie jak potem myślą sobie o Bogu, mówili, aha, okej, okay, to jest ten człowiek, który żyje z nim, należy do niego, to on o nim mówił, to jest dobre, tak? A nie na zasadzie, że no nie, to jak on mi mówi o Bogu, to ja nie chcę tego, tak? Więc to jest ważna rzecz.
Dziękowaliśmy Bogu za limitowany internet.
O, bardzo limitowany.
I naprawdę dobrze jest mieć czas. Spróbować nawet tutaj po prostu odciąć się od rozpraszaczy, od życia. Wiem, że to się da tutaj zrobić też. To może być elementem postu. Elementem stylu życia.
Tak.
Bo nie da się cały czas wszystkiego śledzić. Nie da się też być tutaj, dzisiaj, jeden dla drugiego, tak? Bo cały czas cię coś rozprasza, cały czas ci coś, twoja uwaga się rozprasza na różne rzeczy. I myślę, że to jest coś, czego musimy się uczyć. Będąc w potrzebie i będąc w miejscu obfitości, tak? Żeby będąc w potrzebie umieć to wykorzystywać, a będąc w obfitości, umieć z tego rezygnować. Tak. Nie konsumować wszystkiego. Nie konsumować tylko dlatego, że mogę. Że się da, tak? Tak samo z pieniędzmi. Tam też jest pewna taka kultura dawania, tak? Że zapłaciliśmy, ktoś nas podwoził, tak? I daliśmy mu za benzynę, tak? Żeby po prostu, bo przy nas tam koło, więc wiedzieliśmy ile to zapłaciliśmy mu za cały bak. No i później byliśmy w takim zborze małym na chwilkę i tak szybko wyleciliśmy. I tym gościu, któremu daliśmy to pieniądze za benzynę, widzieliśmy, że on też daje kasę komuś, nie? I zapytaliśmy go, czy to my powinniśmy dać kasę, czy to jakiś zwyczaj taki, że może powinniśmy pobłogosławić kogoś, mówi, nie, to jest to, co daliśmy ci na benzynę, ja po prostu puściłem dalej, nie? Czyli te pieniądze tam krążą, tak? Jeden po prostu daje, tak? Drugi przyjmuje, ale to nie znaczy, że on to dostał dla niego i to jest już jego. To płynie dalej, tak? Myślę, że Chciałbym być w takiej kulturze i też tworzyć taką kulturę dawania, tak? Że daję i daję obficie. I myślę, że też to jest element życia radości, że jeżeli żyjesz radością, to też dajesz, tak? Ciężko mi wyobrazić sobie dawanie takie smutne, takie w takim trudzie. Oczywiście ja też czasami tak daję. Jestem tak pierwszy, tak? Natomiast myślę, że to jest elementem życia pełnego radości, że dajesz i dajesz obficie, tak? Bo wiesz, że Bóg jest twoim zapatrzycielem, a nie źródło, z którego masz przelewy co miesiąc. Bóg jest twoim zapatrzycielem.
No, jak powiedziałeś, że Bóg jest zapatrzycielem, raz sobie przypomniałem to drzewo z liczek, jedliśmy liczy z drzewa. W sklepie jest drogi, trzeba z drzewa się zrywa, to się je, jest fajnie. I lepiej smakuje. W ogóle też a propos tego, co mówisz, że myślę, że to było jedno w ogóle z ważniejszych dla mnie osobiście rzeczy. Bóg mi mówi cały czas właśnie o tym miejscu ukrytym, o takim przebywaniu po prostu z Nim, że rzeczy się rodzą jednak w miejscu ukrytym tak naprawdę. Że z tego czasu, kiedy my naprawdę spędzamy sam na sam z Bogiem, tam się rodzą rzeczy, które potem gdzieś patrzymy, czytamy świadectwa, książki, widzimy tak, że coś się dzieje, a to jest, to gdzieś powstaje właśnie wtedy, kiedy... Mówimy, okej, no jest zawsze walka, tak, o ten czas, tak, czy ja będę miał czas, ale tak miałem bardzo mocno taką myśl, no w sumie mam czas na to, żeby jeść, mam czas na to, żeby robić to, robić tamto, to jakby dlaczego, to jest kwestia decyzji tak naprawdę, tak, no bo dlaczego nie mam mieć czasu na to, to jest kwestia mojej decyzji, na co ja ten czas poświęcam, co jest dla mnie ważne tak naprawdę, co jest dla mnie ważne, jakie mam priorytety w życiu. Tak, bo jeżeli to nie będzie priorytetem, to zawsze to braknie czasu, bo jest tak dużo różnych innych rzeczy, które będą krzyczały, wołały. To jest kwestia tego, czy ja chcę, tak, i priorytetu w życiu. I bardzo fajne słowo Marka, jak byliśmy w kościele w Block A, z Koryntian 15, rozdziału 19, werset przeczytał Marek. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie. I to też było bardzo fajne, takie mocne, jak Marek właśnie pokazywał. Mówi, że to jest miejsce, w którym się urodziłeś. Tutaj. Tak? Mówi, to jest miejsce, w którym jesteś dzisiaj. A to jest miejsce, w którym umrzesz. A potem jest wieczność. Tak? I ta perspektywa wieczności. Tak? Ja na swojej Biblii mam naklejkę, nie będę zdejmował okładki. Właśnie taki trójkącik, jak są znaki drogowe, jest znak nie przegap wieczności. Bo można przegapić to, co jest najistotniejsze. Tak? My się czasami tak mocno koncentrujemy na tych centymetrach. Tak? Dzisiaj, tak, urodziłem się, dzisiaj umrę, tak, a potem jest po prostu cała wieczność. Wszystko, tak? Nie możemy tego przegapić. Nie możemy tego przegapić. To nie tylko chodzi o nasze życie, ale przede wszystkim chodzi o życie ludzi, którzy są wokół nas. Tak? Pytanie, co z nimi? Z moją rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, znajomymi. Tak? Gdzie oni tą wieczność spędzą? Tak? Gdzie oni? Nie te centymetry, tylko całą wieczność. No. O, aleluja. I miłość. To jest też taka... Tak jak sama radość i pokój i taniec, tak samo miłość. To jest coś, co mi cały czas gdzieś tam się pojawiało bardzo mocno w głowie, bo widać po prostu, jak się tam patrzyło po prostu na ludzi w kościele, tak? I Bóg dużo na ten temat do mnie mówił, że jeżeli ja wychodzę z miłością, rzeczy inaczej wyglądają, naprawdę. Jeżeli jest serce przepełnione miłością, jeżeli ja kocham, jeżeli patrzę na ludzi wokół z miłością, tak? To jest coś, co zmienia wszystko, tak? Więc też tak mi huczało mocno. Zwolni. Kochaj ludzi. Zwolnij, nie musisz zrobić wszystkiego. Zwolnij, zatrzymaj się, rozejrzyj i kochaj ludzi, którzy są wokół ciebie. No. To co, będziemy chyba gdzieś tam zmierzać? To jest królestwo. Amen, amen. Patrzę, czy jeszcze coś jest. Jakieś tam były rzeczy. A, jeszcze bardzo fajna rzecz, tak króciutko. Pastor Zimbabwe głosił takie ciekawe słowo, mówił o bramie zwanej piękną. I powiedział takie zdanie, które... mi mocno zapadło, że brama może być przeszkodą, albo może być możliwością. Tak? Ja mogę patrzeć na bramę i mówić, o, jest brama, to mnie zatrzymuje, bo jest brama, a mogę powiedzieć, o, jest brama, jest droga, jest wyjście. Tak? Zależy, jak ja na to patrzę. Dla jednego to będzie przeszkoda i go to zatrzyma, dla drugiego to będzie okazja do tego, żeby Boże Królestwo mogło się manifestować. Halleluja. Okej, okay, to chyba, że pytanie jeszcze jakieś macie. Ale nie, może nie powinien tak mówić, bo za długo będziemy siedzieli. Słuchajcie, to w zasadzie tak, to oczywiście nie są wszystkie rzeczy, ale takie coś, co mieliśmy na sercu.
Marek przyjedzie pod resztę.
Marek przyjedzie, tak, to Artur przyjedzie. W ogóle zostaliśmy apostołami. U nas wszędzie tak przedstawiali, że przyjechało 4 apostołów z Polski. Łukasz, Marek, ja zostałem Mateuszem, bo jestem starszy od Artura, a Artur był Janem. Więc tak nas w kościołach, gdzie jechaliśmy, to mówi 4. I tak już zaczęli mówić, że tak, ktoś tam mówi, że to poproszę 4 apostołów z Polski, teraz do przodu. Niechcący zostaliśmy apostołami mimowoli, tak. Halleluja. Słuchajcie, tak jeszcze mam w sercu, żebyśmy mogli się modlić. W muzyce, jakbyście mogli przyjść jeszcze i zaśpiewać to wieje, jak to było? Wiej, duch, Boży Duchu wiej. Łukasz, ty też musisz, tak? Czy możesz się modlić? Możesz się modlić. Sylwia i Michał, was też poprosimy, bo wy też, jesteście w tym. Jesteście w tym. Także chodźcie też, dobrze? Będziemy się, jeżeli ktoś chce oczywiście, tak? Jeżeli nie, no to życzymy wam naprawdę udanej niedzieli i nie troszcie się o rzeczy, kochajcie ludzi, bądźcie pełni radości. Bóg będzie działał, Bóg będzie zmieniał rzeczy. I to, naprawdę, to jest moim pragnieniem, żebyśmy widzieli Jego Królestwo, jak się rozwija, jak rośnie. Halleluja, bo to jest Boże Królestwo.